Kontynuujemy wykład Słowa Bożego. Rozsiądźcie się wygodnie, wyciągnijcie ołówki. Ja postaram się, niczego nie obiecuję, postaram się nie przedłużać, ale materiału mam sporo i myślę, że on jest ciekawy. Dla mnie był, kiedy przygotowywałem ten wykład, wiele rzeczy zaczęło mi się jakoś tak bardziej układać, bo dla mnie to też jest wspaniałe, że ja wiele rzeczy, wydaje się, że przez lata wiem i wiem, że my też wiemy, że wy wiecie, że znamy różne historie, że znamy często fragmentarycznie jakieś wycinki Słowa Bożego, czy historie, czy konkretne wydarzenia z dziejów apostolskich, ale nam się to jakoś nie składa w całość. I dla mnie wielką wartością tych naszych wykładów jest to, że możemy się zatrzymać i możemy sobie połączyć pewne rzeczy i one wtedy mają jeszcze więcej znaczenia, czy więcej możemy z tego wyciągnąć. Nie znaczy, że czytanie bez kontekstu słowa jest nieużyteczne, bo jest użyteczne, ale o ile bardziej jeszcze może być użyteczne, gdy znamy kontekst. I tydzień temu, nie będziemy tego powtarzać, jakby ktoś chciał, to na stronie internetowej jest ten wykład, można go posłuchać. Pastor mówił sporo o tej drodze, którą przebył apostoł Paweł i umiejscowiliśmy sobie w kontekście te wydarzenia. Ja pozwolę sobie na małą reklamę, bo dzisiaj wydaliśmy nowego PS-a. Ja w PS-ie postarałem się, przygotowałem taką tabelę, przetłumaczyłem też z języka angielskiego, zebrałem różne materiały i mi to było pomocne, jak się przygotowywałem do wykładu, gdzie jest opisane życie i służba apostoła Pawła, co pomoże nam pewne rzeczy z jego życia umiejscowić sobie. Dlaczego o tym mówię? Bo jak dla mnie jest to istotne, żeby wiedzieć, kiedy ten list był napisany, w jakim wieku był apostoł Paweł. Każdy laik prawie wie, że były trzy podróże apostoła Pawła misyjne i po tych podróżach został wtrącony do więzienia, siedział w Rzymie w więzieniu i tutaj się kończy narracja dziejów apostolskich, ale to, co czytamy w Piśmie Świętym, kiedy je studiujemy, wykazuje, że po tym pierwszym uwięzieniu Paweł prawdopodobnie został jeszcze uwolniony, bo to nie było jakieś ciężkie więzienie, to był bardziej areszt domowy. Wiemy, że stamtąd pisał listy do zborów i potem wybrał się prawdopodobnie w podróż, być może do Hiszpanii, tak jak planował wcześniej, wiemy to z listu do Rzymian. I to się wszystko nam składa w całość, bo chciałbym teraz, żebyśmy się odwołali do wiedzy, którą już posiadamy z poprzednich wykładów, bo jak pamiętacie, jak rozważaliśmy listy Piotra. Listy Piotra, kiedy się działy, to jest fajne, bo to się łączy. Ponieważ wtedy mówiliśmy, że list Piotra został napisany na odpowiedź delegacji zborów małoazjatyckich z tamtych rejonów, którzy wybrali się prawdopodobnie do Rzymu w roku około 64 do Pawła. Ale że nie zastali tam Pawła, to Piotr jako przewodniczący tamtego zboru, tamtej społeczności napisał taki list do tamtych zborów, z tamtego rejonu, o tym czytaliśmy, początek tej pierwszego listu. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, a stolicą tej Azji, tej prowincji właśnie był Efes, o którym dzisiaj jeszcze trochę powiemy, do wybranych. Wiemy, że czasy były ciężkie, bo rozpoczynało się wtedy prześladowanie za czasów Nerona, czy zaraz miało się rozpocząć, o tym już mówiliśmy. Dlatego też on uspokajał tych wierzących i pisał do nich, cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po troszce zasmuceni różnymi próbami. I dalej czytamy w 13 wersecie, dlatego uporządkujcie swe myśli, jako ludzie trzeźwi, całą swą nadzieją ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. To wskazuje, że tamte zbory potrzebowały uporządkowania myśli, pewnych dziedzin, żeby pojawiały się różne problemy. I to było około 64 roku, być może Paweł w tym czasie właśnie był w Hiszpanii, a zaraz później udał się dalej w podróż, wrócił do tych zborów i o tym mówiliśmy tydzień temu, że między innymi odwiedził Efes, a w Efezie pozostawił swojego współpracownika Tymoteusza, do którego pisze ten list, kiedy on udał się dalej i był w Filipii, kiedy pisał ten list. To było wszystko mniej więcej w tym czasie. Apostoł Paweł jest już prawie na końcu swojej służby. On już te wszystkie listy, które my znamy z Nowego Testamentu, napisał wcześniej. Ostatnie jego listy to są właśnie listy do Tymoteusza i list do Tytusa. I wnioski, jakie były z poprzedniego tygodnia, tylko je powtórzymy. Paweł mimo zagrożeń nie utracił troski o zbory. Mówiliśmy o tym, że my też w trudnych sytuacjach, które przechodzimy, powinniśmy taką troskę o zbory mieć w sobie. Bo właśnie przez to, że to przyszedł już czas prześladowań za Nerona, było niebezpiecznie i Paweł też się mierzył z tym jako przywódca Kościoła, że niewątpliwy przywódca, który podróżował, zakładał zbory, że też czyhali na jego życie i wiemy, że został uwięziony po raz drugi, wtrącony do więzienia i stracony około roku czy dwa lata później. Mówiliśmy też, że mocny wierzy apostoł Paweł, pełen Ducha Świętego, miał takie trudne doświadczenia, to też niech nas napawa otuchą, że nie dzieje się nic nadzwyczajnego, jak my spotykamy się z trudnościami w naszym życiu. I powiedzieliśmy też, że prawdziwość wiary i braterstwa można określić dopiero po poddaniu próbie czasu i niesprzyjających okoliczności. I właśnie Tymoteusz jest przykładem takiej osoby, która w różnych sytuacjach zyskała miano wypróbowanego współpracownika. I przechodzimy do naszego tekstu. Otwórzcie pierwszy list do Tymoteusza. Czytamy dzisiaj z pierwszego rozdziału od 13 do 11 wersetu. Od 3 do 11. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od głoszenia innej nauki. Miałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia. Ten bowiem opiera się na wierze. Natomiast celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary. Niektórzy rozminęli się z tym i skończyli na czczej paplaninie. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym tak stanowczo obstają. Prawo jest oczywiście dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje, wiedząc, że jest ono ustanowione nie dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, lekceważących świętość i żyjących po świecku, dla ojcobójców i matkobójców, dla morderców, ludzi dopuszczających się nierządu, mężczyzn współżyjących między sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i wszystkiego, co sprzeciwia się zdrowej nauce. Zgodnie z pełną chwały dobrą nowiną wspaniałego Boga, która została mi powierzona. Już na początku tego fragmentu widzimy, że Tymoteusz jest wysłany z pewną misją. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od głoszenia innej nauki. Dostał polecenie, a w innych przykładach jest napisane, żebyś przykazał, żebyś napomniał innych, żebyś nakazał albo żebyś zabronił. Abyś zabronił głoszenia innej nauki. Jeżeli byśmy przeczytali wszystkie fragmenty, które znajdujemy w Nowym Testamencie dotyczące Tymoteusza, to byśmy zobaczyli, że Tymoteusz był takim współpracownikiem, który często był wysyłany ze specjalną misją. Nieraz się to pojawia, czy do Koryntian był wysyłany, czy do innych zborów. I Paweł pisze też o tym w listach, że wysyła Tymoteusza, ponieważ nie ma innego takiego jak on. I on różne trudne zadania ma rozwiązywać. I tak jest też tutaj, że ma zadanie, że ma nakazać niektórym odstąpienia od głoszenia jakiejś nauki. I dobrze byłoby nam przyjrzeć się, co to była za społeczność i tak naprawdę jakie miał prawo do tego Tymoteusz, bo skądinąd wiemy, że przecież był młody, bo potem Paweł pisze, żeby go nikt nie lekceważył z powodu jego młodego wieku, to jakie on miał kompetencje, żeby innym zakazać czegoś nauczania, bo został ustanowiony przez Pawła przełożonym tego zboru w Efezie. W liście do Filipian czytamy właśnie, jakie świadectwo Paweł wydaje Tymoteuszowi. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza. Chciałbym, by mi przyniósł od was jakieś pocieszające wieści. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa. Znacie jego historię, że niczym dziecko ojcu służył on razem ze mną przy głoszeniu dobrej nowiny. Właśnie jego mam nadzieję posłać, gdy się dowiem, jakie będą moje dalsze losy. To pisał do Filipian z więzienia parę lat wcześniej z Rzymu. Paweł odnośnie Tymoteusza. I on mu wydał świadectwo po wielu latach, kiedy już razem z nim pracował, że nie ma nikogo takiego jak on. Więc on nie był zwykłą osobą. To, co wiemy o Tymoteuszu, już troszkę mówiliśmy tydzień temu. Wiemy, że on został przyłączony do Pawła i Sylasa podczas drugiej podróży misyjnej, że kiedy oni przechodzili przez Listrę, to on otrzymał dobre świadectwo od wierzących tamtejszych. I w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że zapadła taka decyzja, że postanowił Paweł zabrać go ze sobą. Dlatego go wziął i obrzezał, uczynił to ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojcem był Grek. Wędrując z miasta do miasta, mówili im o potrzebie przestrzegania postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Dzięki nim kościoły rzeczywiście utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły liczebnie. Taki jest początek, to jest pierwsze miejsce, gdzie Tymoteusz jest wymieniony w Piśmie Świętym i wiemy, że od razu przystępuje razem do służby z Pawłem i są też tego efekty opisane. Natomiast całkiem prawdopodobne jest to, że doszło wcześniej do ich zetknięcia. I też o tym chwilkę pomyślmy, bo wiemy, jaki był Paweł z Dziejów Apostolskich, że kiedy Jan zwany Markiem zawiódł ich w podróży, jeżeli ktoś był niespolegliwy, nie był w pełni oddany służbie, to Paweł takiej osoby nie chciał mieć przy sobie, bo on był w 100% zaangażowany w głoszenie słowa. I właśnie kiedy Jan, Marek został odesłany, czy odłączył się od nich, kiedy doszło do rozstania między Pawłem i Barnabą z tego powodu, otrzymuje dobre świadectwo na temat Tymoteusza i postanawia, żeby on razem z nimi szedł. To znaczy, że Tymoteusz, nie wiemy, ile miał lat, nie chcemy gdybać, bo nasz dzisiejszy fragment też nas przestrzega, żeby jakieś baśnie tworzyć, żeby rodowody. Nie wiemy tego, ale prawdopodobnie mógł mieć około 20 lat, może troszkę mniej, może ciut więcej w tym momencie, kiedy Paweł zabiera go ze sobą w podróż. Natomiast wiemy z Dziejów Apostolskich, że Paweł był w Listrze i w Derbe kilka lat wcześniej, 7 lat wcześniej, podczas swojej pierwszej podróży. I tam głosił Ewangelię i prawdopodobnie wtedy to Tymoteusz mógł się nawrócić, jego babka, jego matka, a ten młody chłopiec wtedy, 7 lat wcześniej, przyglądał się temu, co się dzieje. I kiedy czytamy 14 rozdział Dziejów Apostolskich, nie będziemy go teraz czytać, znamy te wydarzenia, co się działo. To jest też niezwykłe, bo Paweł był wtedy tam z Barnabą, uzdrowili chromego od urodzenia, niechodzącego człowieka i wtedy miasto zaczęli krzyczeć, że oto bogowie wśród nas, jednego okrzyknęli Zeusem, Paweł przemawiał, więc był Hermesem i ci ich zatrzymują, co robicie i w tym momencie zaraz nadchodzą Żydzi z innego miasta, ich ukamienowali, wyprowadzili za miasto i byli przekonani, że Paweł nie żyje, on to przeżył. Udaje się do innego miasta, po iluś dniach wracają, żeby jeszcze utwierdzać wierzących. Więc jeżeli myśleli, że go ukamienowali, to nie jest tak, że rzucili kamieniem, myśleli, że już po chłopie, tylko musiał być w złym stanie, skoro już go zostawili, sądząc, że umarł. I tak sobie myślę, że młody Tymoteusz wtedy musiał doznać pewnego rodzaju fascynacji, przede wszystkim Jezusem, ale myślę, że może troszkę i tym Pawłem, tym niezwykłym człowiekiem, który głosił Ewangelię z taką odwagą, który przeżył ukamienowanie, który był nazwany Bogiem w jego mieście. I to były naprawdę niezwykłe rzeczy. I po 7 latach on wraca do tego miasta zobaczyć, jak się mają wierzący i wtedy Tymoteusz, który wzrastał jako młody chłopak we wierze, musiał mieć naprawdę takie świadectwo w okolicznych miastach, że Paweł mówi, chodź z nami. i rzeczywiście go zabiera na misję. I wiemy, że on został wypróbowany, bo przez kolejne 10 czy 15 lat, aż do śmierci Pawła, on mu stale towarzyszy we wszystkim. I jest właśnie nazwany, że nie ma nikogo innego jak on. I chciałbym, żebyśmy jeszcze popatrzyli na to, jakie listy napisał Tymoteusz z Pawłem. Bo my tak tego Pawła znamy, bo czytamy listy Pawła do w Nowym Testamencie. One mają, noszą tytuł listy Pawła, mimo że w pierwszym wersecie często się pojawia, że autorem jest Paweł i Tymoteusz. I od samego początku, bo już w 51 roku, dwa listy do Tesaloniczan Paweł pisał razem z Tymoteuszem. Drugi list do Koryntian napisał również Tymoteusz. List do Kolosan, list do Filemona, list do Filipian. To są listy potem pisane w latach 60. w więzieniu w Rzymie, gdzie też Tymoteusz był razem z Pawłem prawdopodobnie i razem napisali te listy. Jest wymieniony w liście do Rzymian, jako osobiście, jako ten, który pozdrawia. Jest wymieniony w pierwszym liście do Koryntian. Więc widzimy, że w dużej części dzieła Pawła Tymoteusz jest praktycznie na równi, jest partnerem Pawła. On nie tylko w związku z tym dobrze znał myśli Pawła, ale być może, tak sobie to wyobrażam, że oni dyskutowali dużo, że przebywali ze sobą i pewne poglądy, pewne myśli, jak coś sformułować, one były też z Tymoteusza i Tymoteusz też przyglądał się służbie Pawła i też nie tylko się przyglądał, ale też aktywnie służył. Także Tymoteusz był kimś więcej niż zwykłym pracownikiem. I teraz widzimy, że on jak najbardziej miał autorytet, żeby móc coś nakazać wierzącym w jakimś miejscu. To nie był ktoś, kto nie miał odpowiednich kwalifikacji do tego. Nie był przypadkową osobą wysłaną z tym, żeby powiedział, żeby ten i ten przestał nauczać. Ale on też był znany przez ludzi. On był kojarzony z apostołem Pawłem. I Paweł, wiemy, że zostawia go w Efezie. I wiemy też sporo o Efezie z Dziejów Apostolskich, bo sporo wydarzeń ma miejsce właśnie w tym mieście. I zanim przejdziemy dalej, chciałbym, żebyśmy chwilę spojrzeli też na specyfikę tego zboru. Efez dzisiaj leży w dzisiejszej Turcji. Wtedy to nie była Turcja, leży nad morzem i było to bogate miasto. Wraz z Rzymem, Aleksandrią i Antiochią zaliczał się do największych miast Cesarstwa Rzymskiego. Szacuje się, że miał około 250 tysięcy mieszkańców. Dlaczego mówimy o Efezie? Bo myślę, że to jest istotne, żeby też rozumieć, gdzie duszpasterzem był Tymoteusz. Bo specyfika tego zboru i tego, z czym on się borykał, też ma wpływ na to, co Paweł pisał i co miał na myśli, pisząc poszczególne słowa do Tymoteusza. Dzisiaj, czytając jakąś korespondencję, jakiś list wysłany do pastora, inaczej go odczytamy, jeżeli wiemy, że to jest pastor, nie wiem, zboru w Nowym Jorku, a inaczej pastor jakiegoś miasta na Ukrainie, a inaczej pastor jakiegoś miasta pewnie w Niemczech czy jakiejś mieściny. To ma wpływ też na nasze dobre zrozumienie. Więc Efez był stolicą tej jednej z części Cesarstwa Rzymskiego, tej prowincji nazywanej Azją. I ważne jest, żebyśmy też zdali sobie sprawę z tego, że w trakcie trzeciej podróży misyjnej, trzecia podróż misyjna trwała około 4 lat, trudno ją nawet nazwać do końca podróżą, bo Paweł 3 lata z tych 4 spędził w Efezie, spędził w tamtym zborze i tam oddawał się nauczaniu. Efez, chociaż jest na obrzeżach właśnie Azji Mniejszej, stanowił handlowe i administracyjne serce tego rejonu. Był stolicą prowincji, jak powiedziałem. Ostatnie odkrycia w ogóle pokazują, że znaleźli jakieś kamienie przy drogach, tak jak te słupki, co u nas stoją, nie wiem, to od Warszawy się mierzy odległości, czy tam mówi się, na którym kilometrze drogi był wypadek, to tak na tych kamieniach przy drodze były odległości wszystkich miast mierzone do Efezu. Więc to pokazuje, że to było ważne miasto. Ono słynęło z różnych rzeczy, to nie jest aż tak istotne. Można tutaj wspomnieć, że co 4 lata, to dla mnie jest istotne, bo interesuję się sportem, więc co 4 lata w Efezie odbywały się ogólnoazjatyckie igrzyska i przez, jak mam zapisane, 12 lat w tym czasie, jak ten list był pisany, w tym czasie też był budowany wielki stadion, to Neron zarządził, żeby wybudować tam taki duży stadion. My też wiemy z Dziejów Apostolskich o Artemidzie Efeskiej i o jej świątyni i archeolodzy odkryli, to też możemy sobie wyobrazić, jak wielka była ta świątynia, bo tak jak rozmawiałem z pastorem, stajnia ma 50 metrów długości bodajże, jeżeli ją kiedyś odbudujemy, i 10 metrów szerokości, a ruiny, które znaleźli tej wielkiej świątyni, która była zaliczana do jednego z 7 cudów starożytnego świata, miała 55 metrów szerokości i 115 metrów długości. To była tak długa świątynia, 127 kolumn, więc to był zachwyt, największy budynek, największa budowla z marmuru w tamtych czasach. Nie wiem, czy nie do dziś. Natomiast wspominam też o tym, ponieważ kult tej Artemidy Efeskiej, ona była patronką tego miasta, oni byli dumni, że mają taką swoją boginię, on się wiązał z magią. W ogóle na pomniku tej wielkiej Artemidy znajdowało się jakieś magiczne symbole, litery efeskie, i wiemy z historii, z Pisma Świętego, to też zaraz zobaczymy, że wynika, że tam bardzo było rozprzestrzenione to myślenie magiczne i różne zaklęcia i właśnie księgi magiczne, i to było takim ośrodkiem magii tamtego okresu, tamtych czasów. Nas oczywiście interesuje to, co Dzieje Apostolskie mają do powiedzenia na temat Efezu. I co ciekawe, to już mówiliśmy, jak Paweł powołał Tymoteusza, jak ruszyli tylko w podróż, to jest 16 rozdział Dziejów Apostolskich. Oni planowali pójść w tamte rejony i to jest ten dziwny fragment Słowa Bożego, który mówi o tym, że Duch Święty powstrzymał ich od głoszenia w Azji. I potem wiemy, że Paweł miał sen, żeby przeprawił się do Macedonii, i oni podczas tej drugiej podróży ominęli początkowo ten rejon za sprawą Ducha Świętego. I dopiero po iluś miesiącach, jak jeszcze zatrzymali się w Koryncie na półtorej roku, inne rzeczy miały miejsce, to potem wracając jednak wstępują do Efezu. Ja też chcę wierzyć, że jeżeli wiemy, że to jest Ducha Świętego, że też miał Duch Święty na celu to, że być może miał przygotować jeszcze Tymoteusza, zanim się tam znajdzie. Ale potem wiemy, że oni tam wrócili i spędzili 3 lata podczas trzeciej podróży misyjnej. I o tym też czytamy w Dziejach Apostolskich. W 18 rozdziale czytamy: przybyli do Efezu. Tu Paweł ich pozostawił i udał się do synagogi. Rozprawiał tam z Żydami i choć go prosili, aby pozostał z nimi dłużej, nie zgodził się. Przy pożegnaniu natomiast oznajmił: jeśli Bóg pozwoli, to jeszcze do was wrócę, i odpłynął z Efezu. Ten fragment dotyczy się jeszcze tej drugiej podróży, kiedy oni wracając, był w drodze, zatrzymał się w Efezie i tak jak mówił, że planuje wrócić do Efezu, to wiemy, że on potem wrócił właśnie podczas trzeciej podróży. Natomiast wiemy, że zostawił tam Pryskę i Akwilę, bo o tym czytamy też w Słowie Bożym, i potem do Efezu trafił Apollos. I wiemy, że on tam też nauczał w synagodze. Ten wątek możemy sobie zostawić, bo kontroluje czas. Natomiast wiemy, że potem, kiedy Paweł wrócił do Efezu, to mu się udało. To czytamy też o tym, że spotkał 12 ludzi, którzy niezbyt dobrze byli zaznajomieni z chrześcijańską nauką, którzy nie otrzymali Ducha Świętego, byli ochrzczeni tylko chrztem Janowym, i Paweł im wyjaśnił, jak się sprawy mają, a gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. Kiedy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty, mówili też językami i prorokowali. I dalej czytamy, to jest 19 rozdział Dziejów Apostolskich, 8 werset, że Paweł udał się do synagogi. Jak był tam za pierwszym razem, go dobrze przyjęli, on obiecał, że do nich wróci, że postara się, więc tak jak to było w zwyczaju, Paweł zazwyczaj na początek szedł do synagogi, tam do Żydów, do Izraelitów przekazywał dobrą nowinę, i tak było też i w tym wypadku. Powrócił tam przez 3 miesiące odważnie i otwarcie głosił, dyskutował i przekonywał o sprawach dotyczących Królestwa Bożego. Kiedy jednak niektórzy upierali się przy swoim, odmawiali wiary i wobec tłumów znieważali drogę Pana, odłączył się od nich, oddzielił uczniów i codziennie rozprawiał w szkole Tyranosa. Stwierdził, że nie będzie bojował, bo jeżeli nie chcieli słuchać tego, co miał do przekazania, 3 miesiące poświęcił na to, żeby nauczać w synagodze, i odłączył się i trafił tam do szkoły Tyranosa. Ponoć znaleziono też gdzieś zapiski w jakichś kronikach, że przez ten cały okres potem Paweł nauczał codziennie między godziną 11 a 16. Ja sobie tak obliczyłem, że jeżeli 5 godzin dziennie przez te 2 lata później, jak jest zapisane w Słowie Bożym, to by dało mu około 1500 godzin wykładowych, więc cóż te nasze wykłady w przeciągu najbliższych paru miesięcy, raptem tą godzinę wytrzymamy. I czytamy tam też, że Ewangelia trafiła, działo się to przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, zarówno Żydzi, jak i Grecy, usłyszeli słowo Pana. Właśnie w Efezie, właśnie w tym miejscu, gdzie też wielu ludzi podróżowało ze względu na specyfikę miasta. Ja tak się zastanawiałem, czy on miał aż tak ciekawe wykłady, że cała Azja przyszła. Natomiast Słowo Boże też tutaj nam odpowiada, dlaczego ludzie tam przychodzili. Bo czytamy, że to nie były zwykłe wykłady, to nie było tylko nauczanie, nie jakaś mądra głowa rozmawiała czy tam gadała, bo Grecy mieli dużo takich nauczycieli, którzy mówili, ale czytamy w Słowie Bożym, Bóg też przez ręce Pawła w niezwykły sposób okazywał swoją moc. Było nawet tak, że wkładano na chorych chustki lub przepaski, które dotknęły jego ciała. To wystarczało, aby ustępowały choroby, a złe duchy wychodziły. Niezwykłe i to miało miejsce w Efezie. I to sobie teraz możemy połączyć z tym miejscem, w którym jest Tymoteusz i do którego są kierowane te słowa. Bo to miało znaczenie. Bo dalej też, kiedy właśnie takie niezwykłe rzeczy się działy, a mówiliśmy, że w tym mieście oni lubili wierzyć w różne magiczne rzeczy, więc jak zobaczyli, że coś takiego się dzieje, to też chcieli posiąść tą moc i różni tam próbowali też wypędzać demony. I pojawia się historia o synach arcykapłana Skewasa, którzy próbowali, zainspirowani tym, co widzieli u Pawła, wygnać demona z człowieka. No i wiemy, że ten demon przemówił, ten opętany przemówił do tych ludzi, do tych synów. Jednego, Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy kim jesteście. I wiemy, że oni zostali pobici. Nie będę całej tej historii opowiadał, możemy sobie to czytać. Natomiast czym to skutkowało? Na ludzi padł strach i czytamy w 19 wersecie, że pokaźna liczba osób, które zajmowały się magią, poznosiła księgi i publicznie je paliła. Po podliczeniu wartości tych ksiąg okazało się, że wynosiła ona 50 tysięcy srebrnych denarów. To była taka ilość, że zwróciła uwagę, zrobiła wrażenie na Łukaszu, który spisywał tą historię, że aż podał kwotę szacunkową. Za to można by kupić 100 do 50 tysięcy owiec, czy zatrudnić 1000 robotników na 2 miesiące. Taka była wartość, czyli to była pewnie hałda takich różnych ksiąg, kiedy zobaczyli, że w Pawle działa praktycznie prawdziwie Duch Święty i on się sprzeciwiał magii, to miał wpływ, wielki wpływ na to miasto. I mówimy o tym, ponieważ przy tym wszystkim był Tymoteusz. On w tym uczestniczył, bo też Słowo Boże nam o tym mówi, że po tych wydarzeniach Paweł pod wpływem ducha postanowił przejść przez Macedonię i Achaję, a następnie udać się do Jerozolimy i w związku z tym wysłał do Macedonii 2 swoich pomocników, Tymoteusza i Erastosa, a sam pozostał jeszcze jakiś czas w Azji. Czyli Tymoteusz w tym wszystkim uczestniczył i w tych wykładach prawdopodobnie też uczestniczył i w uzdrowieniach i we wszystkim, co się działo w tamtym mieście. I wiemy, że niedługo później wybuchły zamieszki, bo to jest związane z Artemidą Efeską, z biznesem, jakiś złotnik, który widział, że przestaje zarabiać, wystraszony tymi księgami spalonymi, podburzył ludzi. Skracając, Paweł po 3 latach opuszcza Efes i udaje się dalej w podróż. Natomiast chciałbym, żebyśmy skupili naszą uwagę i przeczytali fragment z Dziejów Apostolskich, z 20 rozdziału, z 17 wersetu i dalej, bo to się dzieje, kiedy Paweł już odszedł z Efezu, czytamy. Z Miletu natomiast posłał do Efezu wiadomość i wezwał do siebie starszych kościoła. Gdy starsi stawili się u Pawła, on zwrócił się do nich. Wy wiecie, jak żyłem wśród was przez cały czas od pierwszego dnia mojego pobytu w Azji. I od 28 wersetu, bo on przekazuje im różne rzeczy, miał to w sercu i mówi im takie słowa, które wierzę, że są, że były proroczymi słowami odnośnie tej społeczności. Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać stada. Również z pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego bądźcie czujni. Pamiętajcie, że przez 3 lata, dniem i nocą, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Ten fragment oddaje to, jak Efes, jakie miał miejsce w sercu Pawła. Jak my czemuś oddamy jakiś fragment naszego czasu, jak to zyskuje w naszych oczach, jaką to ma wartość dla nas. On przez 3 lata tam służył codziennie i dzień i noc bojował ze łzami o ten zbór i miał to objawienie, że spośród przywódców tego zboru przyjdą ci, którzy będą zwodzić też wierzących. Mając tą świadomość, po kilku latach, kiedy ma tą możliwość, żeby znów zajechać, odwiedzić Efes, postanawia zostawić tam Tymoteusza, swojego najlepszego współpracownika, swojego prawowitego syna we wierze. Moglibyśmy, ale to sobie odpuścimy, zobaczyć jeszcze do listu do Efezjan. Zachęcam, żebyśmy przeczytali sobie ten list w wolnej chwili, ponieważ ten list też pokazuje, z czym borykał się ten zbór. Bo ten list do Efezjan został napisany z więzienia później już przez Pawła, kiedy był w Rzymie. My przejdźmy dalej jednak do wersetu 4. Miałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje niż służą Bożemu porządkowi zbawienia. Ten bowiem opiera się na wierze. W Efezie, tym ważnym mieście, sercu prowincji azjatyckiej, pojawili się nauczyciele, którzy głosili inną Ewangelię. Chociaż, jak wiemy z listu do Galacjan, innej nie ma niż ta, która była zwiastowana przez Pawła. I to nie jest szokiem dla Pawła, że pojawili się tacy ludzie, bo właśnie chwilę temu czytaliśmy, że on to im przepowiadał, kiedy żegnał się z nimi. Mówił, że wyjdą nawet spośród was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada, którzy będą mówić rzeczy przewrotne. I wiedząc, że tak będzie, Paweł po zwolnieniu z więzienia w Rzymie wysyła tam Tymoteusza, jak powiedzieliśmy, i daje mu konkretne wskazówki. Czego mają zaprzestać? Mają przestać ci niektórzy nauczyciele zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami. O co chodzi z tymi baśniami? To jest greckie słowo mytos, czy mit. Znamy to słowo i nawet w szkole, kiedy się uczyliśmy niektórzy, czytaliśmy mity greckie, bo właśnie Grecy sobie, czy Rzymianie również, upodobali tworzyć różne historie wymyślone i na podstawie tych historii potem tłumaczyć różne zachowania i świat i też znajdować usprawiedliwienie dla różnych grzechów, zboczeń i tak dalej, ponieważ w historiach, w mitach Efes znajduje się w centrum tego świata, który żyje właśnie takimi historiami. I tam ludzie sobie podawali różne rzeczy. I prawdopodobnie do zboru też przeniknęli tacy ludzie, którzy nie trzymając się pism, które mieli, czy nie trzymając się tego, co było im przekazane o Jezusie Chrystusie, zaczęli tworzyć inne historie albo powoływać się na jakieś historie i w ten sposób usprawiedliwiać jakąś dziwną swoją naukę. W drugim liście Piotra, który rozważaliśmy już w naszym zborze, czytaliśmy też, kiedy Piotr pisał, też do zboru w tym rejonie, gdyż obwieściliśmy wam moc oraz przybycie naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie jako ludzie, którzy poszli za wymyślnymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Paweł konfrontuje jakieś historie wymyślone z tym, co rzeczywiście miało miejsce. I to dla nas dzisiaj też jest wezwanie, żebyśmy nie dali się wmanewrować w to, że ktoś nam zaczyna coś opowiadać, bo nawet za kazalnicą może stanąć ktoś, kto opowie jakąś piękną przypowieść i będzie ona świetnie pasowała do jakiejś prawdy, którą chce przekazać i może pięknie i okrągłymi zdaniami opowiadać i może taką fabułę stworzyć, że nas wciągnie. My mamy stać mocno w tym, co wiemy, że jest faktem ze Słowa Bożego. Opierać się na faktach. I to było niebezpieczeństwem dla tej społeczności. I to są najważniejsze rzeczy, bo na samym początku tego listu od razu Paweł przechodzi do rzeczy i mówi, masz zakazać im zajmować się baśniami. Miał też zakazać zajmować się niekończącymi się rodowodami. I nie chodzi tutaj oczywiście o to, że mamy my nie czytać rodowodów w Piśmie Świętym, bo jeżeli one są, to mają jakieś znaczenie. Natomiast w tamtych czasach było tak, że lubili różni nauczyciele właśnie grzebać w tych rodowodach i na podstawie tych rodowodów udowadniać też jakieś różne dziwne rzeczy albo podnosić swoje znaczenie, bo udowadniali, że oni są w linii prostej, od Dawida na przykład i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tym mieli się nie zajmować nauczyciele. Ci, którzy mieli nauczać Słowa Bożego, mieli nauczać moralności w Kościele, w tamtej społeczności, mieli zajmować się faktami, mieli się zajmować, tak jak czytamy z tego miejsca w 4 wersecie, temu, co służy Bożemu porządkowi zbawienia. A ten opiera się na wierze, więc to wiara jest centrum, jest najważniejszym elementem nauczania Kościoła. On ma wzywać ludzi do wiary, do zaufania Bogu, do oddania swoich wątpliwości Bogu, do zaufania we wszystkim, do wiary w zbawienie, a nie opowiadania i opowiadania. Czytamy zresztą właśnie, że w Dziejach Apostolskich uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. To jest kwintesencją zwiastowania. To jest Boży porządek zbawienia. Werset 5 i 6. Natomiast celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary. Niektórzy rozminęli się z tym i skończyli na czczej paplaninie. Paweł podkreśla, co jest celem misji, z jaką zostawił Tymoteusza. Do czego to napomnienie ma doprowadzić oraz z czego wynika? Miłość. Tu można by oczywiście godzinami mówić o miłości i myślę, że dużo na ten temat już wiemy, ale zwróćmy uwagę, że to Jezus dał ludziom właśnie nowe przykazanie miłości. I wszystko wśród wierzących ma się odbywać w miłości. To ma być znakiem rozpoznawczym wiernych. Po miłości wzajemnej poznają was, tak mówił Jezus. I Paweł widzi, że dzieje się źle w Kościele, o który bojował w modlitwach przez 3 lata we łzach, jak czytaliśmy. Więc podejmuje walkę, wysyła tam swojego syna nie po to, żeby dogryzł tym złym. Tylko celem tego wezwania, tej całej misji jest miłość, żeby wszystko znów odbywało się w miłości, w tamtym zborze, w tamtych społecznościach być może. Co jest źródłem tej miłości? Widzimy, że ona wynika, wypływa z 3 takich źródeł. Są wymienione w naszym fragmencie. Czyste serce zamiast wypełnionego pragnieniami pełnymi pożądliwości. Dobre sumienie zamiast obciążonego poczuciem winy. I nieobłudna wiara. Troszkę o tym w niedzielę mówiliśmy, zamiast jakiejś fasady, zamiast obłudy i hipokryzji. Ta wiara ma być nieobłudna. I Tymoteusz właśnie takie świadectwo miał, on się do tego nadawał, bo w 2 liście Tymoteusza czytamy, wciąż pamiętam twą nieobłudną wiarę. Paweł jest znowu uwięziony w więzieniu w Rzymie, już wie, że z niego nie wyjdzie i wspomina, że wciąż pamięta nieobłudną wiarę Tymoteusza. Zadomowiła się ona najpierw w twojej babce Lois oraz w twojej matce Eunice, a jestem pewien, że również w tobie. W liście do Rzymian czytamy, miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. Można by zaryzykować stwierdzenie, że ten werset, ten 5 werset jest centralnym wersetem w ogóle tego listu, bo mówi o tym, co jest celem misji, co jest celem tego wezwania apostolskiego. Paweł podkreśla, że jeśli ktoś zapomina o tym, o wierze i o miłości, to wszystko, co głosi, jest głupim gadaniem, jest poplaniną, jest pustą mową. W liście do Efezjan czytamy w 5 rozdziale, 5-6 werset, tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła, nieczysta, chciwa, To znaczy służąca innym sprawom zamiast Bogu nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami. To właśnie z ich powodu gniew Boga spada na ludzi, którzy go odrzucają. Chwilę wcześniej pisał to do Efezjan, właśnie do tej społeczności. Tam byli nauczyciele, którzy zwodzili ludzi pustymi słowami. Werset 7. Chcą być nauczycielami prawa, ale nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym tak stanowczo obstają. Mówi się czasem, że problemem Kościoła jest to, że nie ma ludzi, którzy chcieliby oddać się służbie czy nauczać, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Ale widzimy, że może być jeszcze gorsza sytuacja. Może być taka sytuacja, że ludzie garną się do nauczania innych, a nie mają kwalifikacji odpowiednich. I tak było w tym przypadku, że byli tam ludzie, ci niektórzy, którzy mieli zamilknąć, do których był wysłany Tymoteusz, żeby zaprowadził porządek, oni nie rozumieli tego, co mówią. Za czymś tak mocno obstawali i tak bardzo chcieli być tymi nauczycielami, myśleli, że im to daje jakąś chwałę, a jednocześnie wprowadzali ludzi w błąd. I tu dochodzi jeszcze do tego kwestia specyfiki tego zboru, bo o czym mówiliśmy, czy miałem powiedzieć, a może nie powiedziałem, ten zbór miał taką specyfikę, że tam było dużo pogano chrześcijan z tego Efezu, którzy się nawracali pewnie z tej szkoły Tyranosa, zostali przekonani przez Pawła, ale Paweł też nauczał w synagodze i też było dużo chrześcijan tego żydowskiego pochodzenia, więc w tym zborze dochodziło do pewnych napięć. Dlatego w Efezie, w liście do Efezjan też dużo jest o tym, że jest jeden Chrystus i jest wezwanie do jedności, ale prawdopodobnie dochodziło do tych tarć, że byli ci chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy tak bardzo naciskali, że ci teraz muszą przestrzegać prawa mojżeszowego koniecznie. A Paweł tutaj mówi konkretnie do Tymoteusza, chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją tego, co mówią, ani tego, przy czym tak mocno obstają. I wielką tragedią dla Kościoła jest to, kiedy do nauczania dopuści się kogoś, kto nie wie, o czym mówi. I Panie Boże, uchowaj nas przed tym, módlcie się też o tych, którzy usługują w zborze, módlcie się o mnie, módlcie się o innych braci, żeby nigdy nie doszło do takiej sytuacji, żeby ktoś musiał być tutaj przysłany z taką misją, żeby kazał nam zamilknąć i zaprzestać nauczania. Prawo jest oczywiście dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje. Nowy przykład Biblii Gdańskiej mówi, a wiemy, że prawo jest szlachetne, jeśli ktoś posługuje się nim należycie. A wiemy, że prawo jest szlachetne. Kto to wie? Wie to Paweł i wie to Tymoteusz, do którego pisze, ale niektórzy właśnie tego nie wiedzieli, do czego jest to prawo użyteczne. I wiemy, że Paweł, czytaliśmy, że nawet obrzezał Tymoteusza ze względu na Żydów na początku drogi, więc wiemy, że oni przestrzegali prawa, ale wiedzieli, do czego to prawo jest użyteczne. I chciałbym teraz, bo oczywiście moglibyśmy przytoczyć 7 rozdział Listu do Rzymian, w ogóle to, co w Liście do Rzymian na ten temat jest napisane, ale ja chciałbym, żebyśmy przenieśli się na chwilę do historii, którą ostatnio czytałem z Ewangelii Mateusza, która była dla mnie trudna w zrozumieniu i w ogóle uważam, że często te rzeczy, które przy pierwszym czytaniu ich nie rozumiemy, to one potem mogą nam więcej dać. W 13 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy o Jezusie, o Jego różnych przypowieściach. Jest właśnie napisane, że On nauczał w przypowieściach, żeby niektórzy nie rozumieli. Jest szereg różnych przypowieści. Jest przypowieść o siewcy, o konkolu, o ziarnie gorczycy, o Królestwie Bożym, które jest jak ukryty skarb, jak drogocenna perła, jak sieć zarzucana w morze. I następnie czytamy, że Jezus mówi do swoich uczniów, 13 rozdział 51, 52 werset, zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swojego skarbca nowe i stare rzeczy. I tak to przeczytałem jeden raz i przeciąłem dalej, potem się cofnąłem, bo stwierdziłem, że chyba nie rozumiem. Potem przeczytałem z większą uwagą i stwierdziłem, że już na pewno tego nie rozumiem. Co Jezus ma na myśli tutaj? Jaki uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, do jakiego gospodarza jest podobny i co to znaczy, że dobywa ze swojego skarbca nowe i stare rzeczy? Ale myślę właśnie, że ten fragment ma jak najbardziej zastosowanie w kontekście to, o czym mówimy, to, co Paweł pisał do Tymoteusza, że prawo jest szlachetne, jeżeli jest dobrze wykorzystywane. Bo Jezus nauczał nowych rzeczy i trafiał na pewien grunt, dając lepsze zrozumienie, głębsze, prawdziwsze pewnych rzeczy, które były znane w narodzie izraelskim. Jego uczniowie mówią, że zrozumieli wszystko. A w tym wypadku myślę, że stare i nowe rzeczy oznaczają znajomość starego i nowego przymierza, czyli znajomość starego prawa moralnego i umiejętność połączenia z nim ducha Ewangelii. I czytając, szukając też odpowiedzi, trafiłem do komentarza żydowskiego do tego fragmentu i chciałbym wam fragment odczytać, bo myślę, że on dobrze tłumaczy nam właśnie te słowa Jezusa, też w kontekście rozważanego przez nas fragmentu. Nauczyciel Tory, cytuję, który stał się nauczycielem Królestwa Niebieskiego, czyli oddany i wykształcony Żyd, który uwierzył w Jeszuę Mesjasza, wyjmuje ze swojego składu, ze skarbnicy swej wiedzy rzeczy i nowe, związane z Jeszuą i Nowym Przymierzem, i stare, związane z judaizmem przedmesjańskim, dobrze mu znane. Skład zawiera rzeczy dobre, rzeczy przez właściciela pożądane i cenione. Niektóre z tych dobrych rzeczy są nowe, a inne stare. Podobnie zarówno nowe rzeczy mesjańskie, ale i stare rzeczy żydowskie mogą być dobre. Dlatego mesjaniczny nauczyciel Tory ma wyjątkowe zadanie – wzbogacać judaizm mesjaniczny poprzez wyrażanie prawdy mesjańskiej na sposób żydowski, aby załatać stare płaszcze odpowiednimi łatami i odnowić stare bukłaki, aby mogły utrzymać nowe wino. Dobre żydowskie wykształcenie w żadnym razie nie powinno być, jak chcieliby niektórzy przeciwnicy judaizmu mesjanistycznego, zniechęceniem do wiary w Jeszuę. Powinno za to zapewnić dobrą glebę, zdolną przynieść Jeszui ziarno 100 razy więcej niż posiadano. Wybitnym nowotestamentowym przykładem w tym względzie jest Szaul, czyli Paweł właśnie. Tym, który znał, który był wykształcony w prawie i który potrafił sięgać do skarbca, do tych starych rzeczy, ale przede wszystkim miał zrozumienie, czym jest tak naprawdę prawo. I to znajdujemy w tekstach Pawła bardzo dobitnie powiedziane. Złota zasada Jezusa, zresztą, którą znajdujemy w kazaniu na górze, mówi tak. Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. I to sobie weźmy do serca, bo to obowiązuje także nas. Mówiliśmy o miłości, to ona się pojawiła w 5 wersecie i w niej zawiera się prawo. Paweł też tak nauczał, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. To jest cel zakonu. Ale teraz niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Dalej właśnie czytamy w naszym fragmencie, to już ostatni fragment od 9 do 11 wersetu, wiedząc o tym prawie, że jest ono ustanowione nie dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, lekceważących świętość i żyjących po świecku. I dalej są te cechy wymienione. Paweł i Tymoteusz to odpowiednio rozumieli i my też musimy to dzisiaj rozumieć, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego. I co to znaczy? Chodzi o usprawiedliwienie, które mamy z wiary na podstawie Bożej łaski. Potwierdzeniem tego jest, życie uświęconym życiem w Duchu Świętym. I to też w niedzielę nawet wspominałem, jakie są owoce Ducha Świętego i w tym spisie, który się znajduje w liście do Galacjan, po tym spisie czytamy, przeciwko takim nie ma zakonu. A kilka wersetów wcześniej w liście do Galacjan czytamy, a jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już wcześniej zapowiadałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ci, którzy tak postępują, nie trafią do nieba i tak jest postanowione. I właśnie dla tych ludzi, dla takich ludzi jest, jak mówi nasz fragment, jest zakon, jest prawo. Ważne jest, żebyśmy mieli odpowiednie zrozumienie. Fałszywi nauczyciele wraz ze swoim systemem opartym na zasługach, polegającym na osiągnięciu samosprawiedliwości za pomocą własnych wysiłków, w sposób jawny tam dowiedli, że całkowicie błędnie interpretowali, czym jest prawo. Bo prawo nie jest źródłem samousprawiedliwienia, jak próbowali tam nauczać niektórzy, że trzeba wykonywać wszystko, co jest zapisane w prawie i w ten sposób zyska się usprawiedliwienie, ale przeciwnie. Prawo jest źródłem samopotępienia grzechu, przekonania o grzechu, opamiętania. Ono ma prowadzić do opamiętania i wołania o Boże miłosierdzie. Dla kogo jest zatem zakon? Dla tych, którzy nie poznali jeszcze Jezusa. Jeszcze Go nie znają, jeszcze nie otrzymali nowego życia. Jak otrzymają, to stare przeminie i nie będą już pod zakonem. I tutaj mamy całą tą listę tych cech. One są zbudowane tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli im dokładnie, w oparciu o prawo, o przykazania, o 10 przykazań tak naprawdę. Te wszystkie cechy, które się tutaj pojawiają, że prawo jest dla nieprawych, dla lekceważących świętość, dla żyjących po świecku, dla morderców, dla dopuszczających się nierządu, wszeteczeństwa, jak to mówi nieraz Biblia. Tu jest greckie słowo pornos, znane nam w naszych czasach, czyli ono jest szersze. To wszeteczeństwo tak brzmi, nie wiemy, co to jest wszeteczeństwo. Tutaj chodzi o nieczystość seksualną. I jest wymieniony również homoseksualizm tutaj. Chodzi o handlarzy ludźmi. To był też problem w Efezie. Tam, jak czytałem różne materiały, no to tam się bardzo to rozwinęło w tamtych czasach, że co lepszych niewolników, jak sobie tak doczytałem, to mi się skojarzyło z samochodami, że jak ktoś ma lepszy samochód, to się boi, że mu ukradną, to tam jak był dobry niewolnik, to kradli tych niewolników dalej na handel. I tutaj też Paweł wymienia to wśród tych cech. Ale również są wymienieni kłamcy, również ci, którzy mówią fałszywe świadectwo, ale również wśród tych cech osoby, które sprzeciwiają się zdrowej nauce, czyli tej, która została powierzona Pawłowi. I o ile myślę, że nie trzeba nas przekonywać co do większości tych cech, że to jest złe, że morderstwo jest złe, że handlowanie ludźmi jest złe, bo to ludzie w świecie nawet wokół nas wiedzą, że to jest złe, bo mają taką moralność w sobie, może z tym homoseksualizmem troszkę inaczej. Ale chciałbym, żebyśmy chwilę jeszcze skupili na koniec tego rozważania naszą uwagę na tym, że wśród tych katalogu cech wymienione jest sprzeciwianie się zdrowej nauce. W drugim liście do Tymoteusza, będziemy to rozważać za parę miesięcy, czytamy: a pospolitej pustej mowy unikaj. Ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążać w jeszcze większej bezbożności. Ich nauka będzie szerzyć się jak gangrena. Jeśli pojawi się fałszywa doktryna w Kościele, w ciele Jezusa, tutaj na ziemi, to ona krąży jak trucizna i zatruwa całe ciało. I Paweł pisze tutaj też do Tymoteusza, że ona będzie się szerzyła jak gangrena. I jak to jest z tą gangreną? Jak ona się szerzy? Wiemy, że jest to coś paskudnego, ale czy wiemy, czym jest gangrena? Ja próbując się przygotować, jak sięgnąłem do jakiegoś kompendium wiedzy medycznej i nadal mnie mdli na widok tych obrazków, które tam były pokazane, jeżeli chodzi o gangrenę, co to jest. Ale sięgnąłem i sobie wypisałem kilka rzeczy, jak działa ta gangrena. Zgorze gangrena, rozkład tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne. Przyczyną gangreny To jest obraz użyty przez Pawła, więc on jest głęboki. Ja przeczytam tutaj fragment z tego kompendium, ale odnieśmy to do Kościoła. Przyczyną gangreny, tak jak u nas czytamy, niezdrowa nauka, która przenikała do Kościoła i którą miał zatrzymać Tymoteusz, przyczyną gangreny jest obecność ogniska martwicy dostępnego dla bakterii. Zgorzel powstaje tylko w tych miejscach organizmu, które mają połączenie ze światem zewnętrznym, przez co stają się dostępne dla bakterii. To jest ciekawe, że ta choroba nie jest z ciała. Ona zawsze jest z tego, że dochodzi do jakiegoś uszkodzenia i z zewnątrz bakterie się dostały do organizmu i zaczynają go trawić. Początkowo zmiany ograniczone są tylko do okolic rany. Proces szerzy się na tkanki głębsze, obejmując również zdrowe, okoliczne mięśnie, prowadząc do ich martwicy. Z rany sączy się ropna wydzielina, w tkankach przy ich dotykaniu wyczuwa się obecność gazu. Obecność gazu jest odczuwalna jako podskórne trzeszczenie powstałych pęcherzyków. Skóra w okolicy zmiany jest napięta, marmurkowata, blada, z odcieniami niebieskawymi, wyraźnie chłodna. Rozwój choroby następuje dość szybko. Poszerza się obszar zmian martwiczych i występowania gazu. Chory zazwyczaj zachowuje świadomość. Bakterie produkują toksyny, które przedostają się do krwi. Toksyny te wywołują właśnie objaw toksemii, dochodzi do uszkodzenia różnych narządów wewnętrznych, a to z kolei może doprowadzić do wstrząsu i zgonu, do którego może dojść nawet w ciągu 12 godzin od momentu początku wszystkich objawów. Zgorzel gazowa jest bardzo niebezpieczną chorobą. Jeśli nie będzie ona właściwie i szybko leczona, wtedy niestety nieuchronnie będzie się ona kończyła śmiercią pacjenta. W sytuacji, kiedy rozpoznanie jest postawione szybko i szybko też zostanie włączone właściwe leczenie, wtedy śmiertelność zgorzeli gazowej jest zdecydowanie mniejsza. Spójrzmy na to, że wśród tych cech, złych cech, wymienione jest sprzeciwianie się zdrowej nauce. I zwróćmy uwagę, że to jest naprawdę czymś niebezpiecznym. Kończymy wykład. Mam 3 proponowane wnioski. Myślę, że różne wnioski mogliście w międzyczasie sobie wyciągnąć, ale żebyśmy z czymś wyszli usystematyzowanym, to 3 takie wnioski nam proponuję. Po pierwsze, co dla nas to słowo dzisiaj mówi? Nie angażujmy się w rozważania, które nie służą zbawieniu. Dobrze jest poszerzać naszą wiedzę, ale jeśli służy to tylko wiedzy, nie jest to warte poświęconemu czasowi na to. Po drugie, niech wszystko odbywa się u nas szczerze, nieobłudnie, w miłości. Bądźmy autentyczni względem siebie, innych i Boga. I to jest, mam to w sercu, takie właśnie wezwanie dla naszego zboru i w niedzielę o tym mówiłem, żebyśmy nie kryli się za jakąś fasadą, ale żeby to było szczere, bo to nas utrzyma we wierze aż do końca. I trzeci punkt. Stary Testament jest ważny i dobry, jeśli posługujemy się nim należycie. Bądźmy czujni, żeby z zewnątrz nie wdała się do naszego życia i naszego zboru gangrena. Szybko i konkretnie reagujmy, jeśli coś sprzeciwia się zdrowej nauce. Nie wolno nam tego lekceważyć, bo konsekwencje będą bardzo poważne. Są grzechy bardzo widoczne, wokół których nie przechodzimy obojętnie. Na dniach obserwujemy morderstwo na oczach tysięcy ludzi i wszyscy się oburzyli, ale jest wiele rzeczy, które nas, chociaż są widoczne, nie oburzają nas w ogóle. I chciałbym, żeby ten fragment dzisiaj nas uczulił. Wierzę, że Duch Święty chce nas uczulić na to, bo wiele rzeczy my wiemy, że jest złe i się trzymamy z dala od bezbożności, od przeciwiania się Panu Bogu, ale jest to ryzyko, że jeżeli pojawi się jakieś uszkodzenie w ciele, w naszym ciele, w naszym zborze, to z zewnątrz mogą się jakieś bakterie do nas dostać. My nie kontrolujemy przecież, mamy wolność myśli i każdy niech ma swoje poglądy i czytamy różne rzeczy i różne książki i w internecie się karmimy różnymi rzeczami. To jest dzisiaj dla nas wyzwanie, żebyśmy czuwali nad sobą, ale nad braćmi i siostrami, jeżeli widzimy, że ktoś zaczyna karmić się czymś, co jest trucizną. To jeżeli my to zlekceważymy dzisiaj, to za 12 godzin może być po nas. Może w przypadku zboru trochę dłużej, ale jeżeli będziemy lekceważyć takie rzeczy, to będzie wchodziło głębiej i głębiej. I to, co jest dzisiaj zdrowe, te tkanki będą zarażone i może dojść do martwicy. Ale jest ta nadzieja, że jeżeli szybko zareagujemy, Tymoteusz właśnie był tym środkiem zaradczym na tą gangrenę, która gdzieś wchodziła do zboru, tak bliskiego Pawłowi. I nasz zbór, jeżeli jest nam cenny, to wołajmy też nie tylko jak będzie źle, ale wołajmy cały czas do Pana Boga, żeby nas chronił i żeby nas zachował w czystości wiary. Powstańmy proszę do modlitwy i zawołajmy.